Słuchasz podcastu Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń, audycji komentującej bieżące wydarzenia ze świata bezpieczeństwa teleinformatycznego.
Witamy w 30. odcinku podcastu Cyber. Dzisiaj w bardzo szerokim składzie. Dawid Osojca, zespół Koncert.pl.
Dzień dobry Państwu.
Marcin Dudek, zespół Koncert.pl i Polska Obywatelska Cyberobrona.
Dzień dobry.
I Cyprian Gutkowski, Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń.
Witam serdecznie.
Ja nazywam się Michał Grzybowski, reprezentuję Fundację Bezpieczna Cyberprzestrzeń. I zaczynamy. Dzisiaj chcieliśmy poruszyć dwa tematy. Pierwszym to jest to, co rozgrzewa nas od paru dni, czyli sytuacja z Uberem, a właściwie brak tej sytuacji przez kilkanaście miesięcy i dopiero nowe informacje o tym, że ktoś coś ukrywał i próbował zrobić wszystko, żeby pewien wyciek nie ujrzał światła dziennego. W drugiej części chcielibyśmy porozmawiać o problemie, jaki nas wszystkich dotyka, czyli o braku kompetentnych kadr w naszym obszarze, w obszarze bezpieczeństwa teleinformatycznego. Więc część pierwsza, Uber. Co tak naprawdę się stało?
No więc dowiedzieliśmy się kilka dni temu faktycznie o tym, że był wyciek z Ubera i wyciek nastąpił już w 2016 roku. W tamtym czasie Uber się o tym dowiedział, ponieważ dostał żądania od włamywaczy, żeby zapłacili im okup za nieujawnianie danych, ale Uber postanowił nie publikować tych informacji, nie dzielić się tymi informacjami i tak naprawdę do teraz, dopóki się nie zmieniła się osoba odpowiedzialna za bezpieczeństwo w Uberze, nie mieliśmy możliwości dowiedzenia się o tym wycieku. Wyciekło 57 milionów rekordów, w tym 50 milionów klientów i 7 milionów kierowców, co niby jest dużą
jak
liczbą,
całkiem sporo danych.
Ale w kontekście innych wycieków, o których już ostatnio słyszymy, tak naprawdę się prawdopodobnie przyzwyczailiśmy z takich liczb i to już nie robi takiego wrażenia. Być może rok temu ta liczba...
No, wyciekły również dane praw jazdy, informacje o numerach praw jazdy amerykańskich kierowców Ubera.
Faktycznie dla 600 tysięcy kierowców były też dane o prawach jazdy i myślę, że z tym miał Uber największy problem, ponieważ prawo jazdy jest traktowane w USA jako sensitive data. I wtedy oni muszą taki wyciek zgłosić właśnie do regulatora o tym, że takie coś nastąpiło. I mi się wydaje, że powodem, do którego oni jednak zdawali się w końcu przyznać do tego, jest właśnie to, że gdyby takie coś wyszło na jaw, nie jako, że oni się tego przyznali, ale wyszłoby na jaw podczas jakiejś kontroli, to mieliby bardzo duże problemy z regulatorem.
W oświadczeniu, które w 2017 opublikowali, wprost przyznali się do błędu, że powinni byli wówczas poinformować wszystkie dotknięte osoby o zaistniałej sytuacji.
No szczególnie, że to już nie jest pierwszy taki przypadek, gdzie z Uber ma problemy z prywatnością użytkowników, ponieważ w tym czasie, kiedy nastąpił ten wyciek, czyli właśnie w 2016 roku, toczyło się postępowanie przeciwko Uberowi dotyczące też naruszenia prywatności użytkowników i mogło to być też motywacją dla Ubera, aby nie publikować wtedy tej informacji, ponieważ dwa wycieki by się nałożyły w tym samym czasie.
Znaczy ciekawym tutaj być może informacją jest fakt, że w 2016 roku, jak włamywacze zgłosili się do Ubera z informacją, że weszli w posiadanie takich danych, to rzekomo Uber zapłacił wówczas włamywaczom 100 tysięcy dolarów w zamian za niepublikowanie tych informacji oraz usunięcie tych informacji. I w dalszej kolejności również podobno dotarł do samych włamywaczy i zmusił ich do podpisania oświadczenia, że nigdzie nie wykorzystają te dane i te dane zostaną faktycznie...
Nie
mamy pewności, czy faktycznie te dane zostały usunięte. To tylko jest pozostałe oświadczenie tych włamywaczy.
No tak, no ale reakcja na ten wyciek ze strony organizacji, która była odpowiedzialna za te dane, no zasługuje jednak na dużego negatywa. Tak, no, zgadzacie się z tym, co zrobił Uber, czy postąpilibyście inaczej?
Pełna zgoda. W momencie, gdy wyciekną dane, to wypadałoby poinformować osoby dotknięte tym wyciekiem, aby podjęły stosowne kroki, jak choćby zmiana haseł, czy obserwacja swojej historii kredytowej, czy ktoś nie bierze na nich jakiegoś kredytu.
No na szczęście już widzimy taką też chyba zmianę w podejściu tych firm, co pewnie częściowo jest wymuszone stopniowo wchodzącymi regulacjami, ponieważ kiedyś praktycznie żadne informacje o wyciekach nie były publikowane i to, że się mniej dużo słyszało o tych wyciekach, też nie zawsze znaczyło, że tych wycieków nie było, ponieważ...
Ale tam głową zapłacił tylko i wyłącznie szef bezpieczeństwa, tak? W Uberze i tylko on poleciał, tak?
Znaczy ten szef bezpieczeństwa też chyba nie do końca poleciał za ten wyciek, tylko szef bezpieczeństwa został zwolniony, a nowy szef bezpieczeństwa znalazł informację o tym wycieku podczas jakiegoś audytu zewnętrznej firmy prawie prawniczej, więc wydaje mi się coś takiego. Ale kończąc tą moją poprzednią myśl, widzimy taką zmianę w zachowaniu firm w kierunku tego, aby jednak więcej informacji o tym wyciekach, i tutaj pewnie możemy doszukiwać się kilku powodów, między innymi właśnie powodów regulacyjnych.
No właśnie, a tutaj generalnie też warto zwrócić uwagę, że nawet z dużych firm ostatnio następują wycieki danych, i to generalnie powoli staje się bardziej ważne, nie to, że po prostu, czy nie zastanawianie się, czy dojdzie od nas do wycieku danych, czy, ale to w jaki sposób zareagujemy na ten wyciek. I tutaj
faktycznie... Właśnie, ale jeszcze zanim przejdziemy do tej reakcji, to powiedzmy, jaki był wektor ten, który tutaj ataku i tego wycieku, jaki z tego audytu mogliśmy się dowiedzieć, jeżeli chodzi o Ubera.
Tak? Czyli... Wektor był dość prosty raczej, rzekomo włamywacze uzyskali dostęp do prywatnego repozytorium githubowego deweloperów Ubera, gdzie znaleźli dane uwierzytelniające do amazonowej usługi AWS, gdzie z kolei znajdowały się dane, które pobrali over 57 milionów rekordów.
Też nie wiemy, na ile to było proste, bo nie wiem, jak uzyskali ten dostęp do GitHuba, ale takiej informacji niestety nie dostaliśmy. No i faktycznie trzymanie tych danych na AWS-ie, jeszcze będą te dane były spakowane w archiwum, więc tak naprawdę ci włamywacze po prostu mogli pobrać sobie paczkę z bazą danych i mieli całkowicie wszystkie dane. Więc tutaj faktycznie, jeśli tak to było, no to jest jednak fail trochę ze strony Ubera.
W kontekście wycieków dalej, Cyprian, no zakładamy, że kiedy wejdzie już RODO i będziemy mówili bardzo mocno o ochronie danych osobowych, no tego typu wycieki i informacji o nich będziemy mieli coraz więcej i będą generowały coraz większego, więcej szumu medialnego tak naprawdę. Jak ty oceniasz tą całą sytuację i co byś proponował?
To znaczy jedno jest pewne, na pewno wydaje nam się, że zmienią się trendy, które dotyczą tych wycieków. Może okazać się, że będzie dużo więcej włamań, które mają na celu zdobycie danych osobowych po to, aby szantażować firmy tym, że zostaną one ujawnione organom nadzorczym, które będą mogły wlepiać kary. Przypomnijmy, że te kary będą wynosiły od 10 do 20 milionów euro w zależności od tego, jakie przewinienie się popełniło. Nie wiem, jaką firmę stać na zapłacenie takiej kary, więc na pewno ta ochrona danych osobowych będzie musiała być dużo wyższa niż na obecnym poziomie ze względów biznesowych chociażby. Tutaj wiemy, że należało będzie zgłaszać 72 godziny po dowiedzeniu, najpóźniej 72 godziny po dowiedzeniu się o danym wycieku, więc będzie reakcja musiała być natychmiastowa. Tutaj, jeżeli chodzi o Ubera, wydaje mi się, że sytuacja zapłacenia jakiegokolwiek okupu za to, aby coś takiego nie wyciekało, jest wręcz niemożliwa dla firmy. Tutaj z mojego punktu widzenia jako prawnika powiem, że nie płacimy okupu ze względu na to, że potem automatycznie możemy być szantażowani tym, że zapłaciliśmy okup, bo w związku z tym nie poinformowaliśmy organu nadzorczego, a wiąże się to z tym, że już na pewno dostaniemy karę i nie będzie to kara mniejsza niż 10 milionów euro.
Znaczy, zdaje się, Uber podciągnął to jako zapłatę za bug bounty.
Sullivan chyba był prawnikiem.
To znaczy, wiecie, ja powiem wam coś takiego. Kiedyś było modne kradzież samochodów na tak zwane krótkotrwałe użyczenie i Sąd Najwyższy powiedział, że nie jest krótkotrwałym użyczeniem się kradzież samochodu, przejechanie nim terenu czterech województw, uzyskanie go przez 3 tygodnie, po czym utopienie w stawie. Więc jest to jeden z wyroków Sądu Najwyższego w Polsce. Więc myślę, że sąd jest mądry mimo wszystko i doświadczenie życiowe jakieś posiada i wie, jak odróżnić, czy coś zostało opłacone z jakiegoś powodu, czy nie. W związku z tym również w tym wypadku byśmy mieli do czynienia z tym, że Uber musiałby zapłacić karę w wysokości co najmniej 10 milionów euro. Także jest to olbrzymia kara. Trzeba tylko pilnować. Ja tylko powiem, że takie zgłoszenie naruszenia do GIODO, co powinno on tak naprawdę zawierać, powinien być tam opis charakteru tego naruszenia, w miarę możliwości wskazywać kategorię, przybliżoną liczbę osób, których dane wyciekły, opis możliwych konsekwencji, jakie są naruszenia, i środków zastosowanych lub proponowanych przez administratora danych osobowych w celu zabezpieczenia, jakie zostały podjęte w celu zabezpieczenia danych osobowych. Trzeba będzie reagować bardzo szybko. Bardzo możliwe, że pojawi się formularz, który udostępni organ nadzorczy, w który będzie wpisywany, bo nie każdy sobie zdaje sprawę, że w chwili obecnej również istnieje obowiązek notyfikacji, ale tylko i wyłącznie dla telekomów, tak? Jest specjalny formularz na stronie GIODO w chwili obecnej, który się wypełnia, jeżeli doszło do naruszenia. Więc w takim wypadku również myślę, że GIODO pójdzie tą drogą, że uzupełni po prostu formularz, dzięki któremu będzie można dokonywać takich zgłoszeń. A zgłoszeń trzeba dokonywać jak najszybciej, 72 godziny, bardzo krótki okres czasu.
No jasne, bo jeżeli wśród tej, w tej bazie danych byli klienci, którzy są obywatelami Unii Europejskiej, to nowe RODO,
tak, RODO, RODO dotyczy wszelkich firm, tak, które zbierają dane obywateli Unii Europejskiej. To nie jest tak, że obowiązuje tylko te firmy, które działają na terenie Unii Europejskiej, wystarczy zmienić, przenieść firmę na Ukrainę. Nie, jeżeli dysponujemy danymi obywateli Unii Europejskiej, to podlegamy w tym momencie pod przepis ustawy RODO.
No jasne, no i wszystko musi dotyczyć danych osobowych, tak? I zawsze była duża dyskusja, co jest tą daną osobową w cyberprzestrzeni.
Tak, dane osobowe jest to termin prawny, który pojawił się w ustawie z 29 sierpnia 1997 roku. Tak naprawdę on wtedy został zdefiniowany. W rozumieniu ustawy za dane osobowe uważa się wszelkie dane i wszelkie informacje dotyczące, które mogą posłużyć do zidentyfikowania danej osoby. Czyli możemy sobie wyobrazić, że na przykład daną osobową będzie rozmiar buta 53 osoby, która mieszka w miejscowości Szczechy Małe. Dlaczego? Bo załóżmy, że znalezienie osoby, która mieszka w miejscowości Szczechy Małe na Mazurach może się okazać, że jest bardzo proste, bo jest tylko jedna taka osoba i zidentyfikowanie tej osoby, jeżeli tam się podjedzie i stwierdzi, że szukamy osoby z rozmiarem buta 53, to ją zidentyfikujemy bardzo łatwo. W związku z tym również ta definicja pozwala na bardzo szerokie rozciągnięcie. To będzie adres e-mail, adres IP, w zależności kto ma dostęp i kto jak może. Jeżeli łatwo można zidentyfikować osobę po czymś, jest to dana osobowa.
No dobrze, ale jeżeli mamy adres e-mail, który jest, nie wiem, czerwona książka @gmail.com, no to, to nie są dane osobowe jako takie, tak? Daną osobową byłoby, jeżeli to by było Cyprian.com.
Ale jeżeli natomiast jeżeli bardzo łatwym możliwością dotarcia jest do osoby zidentyfikowanie tej osoby, wtedy jest to dana osobowa, niewątpliwie poprzez jakiś dostęp do usług, próba zlokalizowania osoby na przykład na Facebooku, że używa takiego logowania czy gdziekolwiek indziej w innych portalach, dzięki czemu będziemy mogli po jakimś łatwym researchu dotrzeć do tego, że to są dane konkretnej osoby, to jest to dana osobowa.
Czy rozumiem, że to będzie zależało generalnie od interpretacji później sądu, tak, organów?
W tym wypadku nawet bardzo możliwe, że samego organu nadzorczego. Natomiast jeżeli osoba, jakaś firma nie zgodzi się z wyrokiem i z tym pójdzie do sądu, to wtedy do sądu.
No, rozumiem. To panowie, reasumując ten wątek, no, trzeba się chyba przygotowywać do tego, że te wszystkie dane, które gdzieś udostępniamy, mogą być jednak skompromitowane i do wycieków może dojść i każda organizacja powinna w jakiś sposób zagospodarować sobie ten temat.
Pytanie, do ilu wycieków już doszło, o których nawet jeszcze wręcz nie wiemy.
To wiemy się w ciągu 5 do 10 lat, prawda?
Dwa dni temu się dowiedzieliśmy o wycieku z Imgura, taka duża strona do publikacji zdjęć, i wyciek miał miejsce 5 lat temu, a tak naprawdę 2 dni temu o tym się dowiedział Imgur i opublikował informację.
Czy my możemy coś radzić w tej chwili różnym organizacjom, które mają duże zasoby danych i które chciałyby się jakoś spróbować zabezpieczyć albo odpowiednio zareagować? Jakie 3 pierwsze kroki, które powinni zrobić?
Myślę, że tutaj zawsze standardowy zestaw porad, jak dla każdego systemu teleinformatycznego, czyli być może najpierw ustalmy, gdzie i jakie dane składujemy, na jakich serwerach. Postarajmy się zabezpieczyć te serwery, aby maksymalnie zmniejszyć powierzchnię ataku, ograniczyć dostęp osób, które nie powinny mieć dostępu do tych danych. Wprowadźmy jakieś mechanizmy monitorowania tych systemów, aby w miarę wcześniej wykryć sytuację, że faktycznie do jakiegoś wycieku mogło dojść. Oraz przede wszystkim przygotujmy sobie jakieś procedury, co zrobimy, gdy już faktycznie do tego wycieku dojdzie i w jaki sposób wtedy się zachowamy, komu to zgłosimy, czy wydamy jakieś komunikaty do mediów i tak dalej.
Myślę, że to ostatnie nawet można powiedzieć, że jest najważniejsze, ponieważ często się mówi, że kiedyś w końcu dojdzie do tego wycieku i nieważne jak dobre będą zabezpieczenia, to jednak ktoś kiedyś może je przełamać, więc każda firma powinna być przygotowana, w jaki sposób w takim momencie kryzysowym zareaguje, aby w tym momencie kryzysowym nie wymyślać tego, tylko mieć już gotowy plan.
No tak, no i tutaj rozmawialiśmy przed audycją, że właściwie to nasze reagowanie powinno być równoczesne w dwóch obszarach, tak? W wymiarze takim operacyjnym, i w wymiarze polityki informacyjnej jako takiej, tak, PR-u naszego, że to nie jest tylko kwestia zabezpieczenia danych i weryfikacji tych danych, które są gdzieś opublikowane, czy ktoś nas szantażuje, że takie dane ma, ale to jest też całe zarządzanie kontaktami z klientami i z mediami.
No niestety nie zawsze jest to też kwestia tylko budżetu, bo aby dobrze zabezpieczyć dane, potrzebujemy również wysoko wykwalifikowanym kadrę, mieć odpowiednio wykwalifikowanych administratorów oraz zespoły bezpieczeństwa, również w skład, w który wchodzą odpowiednio wykwalifikowane osoby. A z tym niestety dowiadujemy się, że jest ostatnio niełatwo.
Właśnie. I w ten gładki i elastyczny sposób przechodzimy do tematu numer dwa, czyli skąd wziąć ekspertów w dziedzinie bezpieczeństwa teleinformatycznego. Nie będziemy ukrywać, że z Dawidem bardzo często i bardzo długo i namiętnie rozmawialiśmy o tym, w jaki sposób moglibyśmy tych ekspertów pozyskiwać i jak ich szkolić. No jest pytanie, czy jest jakaś tutaj złota metoda, tak? No i skąd wziąć ten tak naprawdę na świecie 1,5 miliona osób, tak? Które firma chyba PwC w swoim raporcie mówi, że będzie brakowało w 2019 roku.
Myślę, że należałoby zacząć od wdrożenia odpowiednich kierunków nauczania na polskich uczelniach. Niby w ostatnich latach jest trochę lepiej pod tym względem, ale wciąż jesteśmy kawałek za zachodem, jeżeli chodzi o odpowiednie kierunki, przedmioty na polskich uczelniach.
No właśnie, ale czy to powinny być od razu całe kierunki, czy to powinny być pojedyncze przedmioty, czy to powinny być kursy robione przez praktyków? Jak takich praktyków zachęcić, żeby się odnaleźć na uczelniach i tego typu kursy prowadzili?
Właśnie tutaj pojawia się dobre pytanie, kto powinien takie przedmioty prowadzić? Czy praktycy, czy bardziej nauczyciele akademicy mający bardziej więcej teoretycznej wiedzy niż im trochę mniej do czynienia z taką praktyką?
Czyli na pewno trzeba to połączyć, ponieważ jednak uczelnia musi to pozostać uczelnią i musi być ten element badawczy też na uczelni. Trzeba tych studentów uczyć tego elementu badawczego, ale bez elementu praktycznego tak naprawdę nie da się tego robić, ponieważ no tak szybko się to zmienia i tak dużo jest zagadnień różnych, że po prostu ktoś, kto nie ma styku z tą rzeczywistością, jak to obecnie wygląda, nie będzie nadążał za tymi tematami i nie będzie nauczał aktualnych rzeczy, tylko po prostu jakichś już tak, książkowych.
Chyba z tym elementem badawczym to trochę przesadziłeś, bo dawno nie byłeś na polskiej uczelni, tak mi się wydaje, bo tam z elementami badawczymi to jest ciężko i nie rozwija się to najlepiej, więc nie wiem, czy rzeczywiście tutaj nie powinien być bardziej położony nacisk na praktyków, ale sam wiem, jakie są obowiązki, no to już system szkolnictwa wyższego się kłania.
Znaczy, może jest ciężko, ale jednak uważam, że uczelnia jednak powinna być uczelnią i może jest ciężko, ale trzeba dążyć do tego, aby jednak uczelnie miały ten element badawczy.
To jak najbardziej tak, tylko że takim nam brakuje rzemieślników, tak, którzy z bardzo dobrym timingiem i z dosyć dobrym skutkiem będą w stanie obsłużyć 70% incydentów, które...
To może trzeba pomyśleć o technikum, gdzie będzie być się szkolić tak. Bezpieczeństwa, bo
zasadniczo są dwie kwestie, tutaj dwa problemy. Pierwsze, skąd weźmiemy kadrę, która będzie nauczać się te osoby, oraz druga kwestia, w jaki sposób zachęcić studentów, być może również młodzież, do zajęcia się ogólnie tematem cyber security, który, jak wiemy, nie jest łatwym tematem, bo wymaga szerokiej ogólnej wiedzy z zakresu informatyki, czyli wiedzy, w jaki sposób działają komputery, sieć, internet, znajomości co najmniej kilku języków programowania, wiedzy, jak działają systemy bazodanowe i tak dalej.
No rzeczywiście osobom, które mają solidne podstawy inżynierskie, na pewno jest dużo, dużo łatwiej później. Tak, to 100%. Marcin, no, ostatni rok spędziłeś na Uniwersytecie w Wielkiej Brytanii na studiach magisterskich cyberbezpieczeństwo i zarządzanie. No, masz doświadczenie z tego chyba jednego z lepszych rynków europejskich, z rynku brytyjskiego. Czy ty masz jakieś rady? Jak to u ciebie wyglądało? Tak, ile miałeś na tych swoich studiach magisterskich zajęć praktycznych, ile teoretycznych? Jak to wyglądało?
No może stąd tutaj ten żart Cypiana, że ja dawno nie byłem na polskiej uczelni, tak. bo faktycznie...
Dokładnie stąd.
Bo faktycznie ostatnio studiowałem w Anglii i tam jest bardzo duży nacisk kładziony właśnie na ten element badawczy, mimo że praktycy, wykładają głównie praktycy i ci praktycy w dodatku są zatrudnieni tak jakby byli pracownikami. No bo oczywiście, jak wszyscy wiedzą, uczelnie w Anglii są płatne, więc
to są tylko osoby, które pracują na co dzień w sektorze, w branży, tak, i przychodzą wykładać na uczelni.
Znaczy też nie do końca. Jest część takich, którzy jednocześnie pracują i wykładają, ale dużo jest takich, którzy mnóstwo lat spędzili w branży, powiedzmy 20 lat spędzili w branży, branży mają bardzo dużo kontaktów w branży i oni są od tego, aby prowadzili ten przedmiot i w taki sposób ułożyli ten przedmiot, aby jak najlepiej tą wiedzę przekazać. I na przykład zapraszają mnóstwo ludzi z branży, których oni znają. Czyli oni sobie wyrobili kontakty przez 20 lat, no i na przykład wykłady wyglądają tak, że każdy wykład, zależnie od tematyki, prowadzi ktoś, kto naprawdę ma styczność z tą tematyką, jest zapraszany po prostu na ten konkretny wykład. A ta osoba, która ma takie doświadczenie, po prostu układa cały kształt, w jaki sposób od A do Z od tego początku przekazać wiedzę dla kogoś, kto nie ma w ogóle pojęcia o cyberbezpieczeństwie, ma tam jakieś pojęcie o IT, do takiego już poziomu właśnie, że jest kimś, kto może wyjść na rynek pracy i wiadomo, musi też tam trochę więcej się nauczyć na tym rynku pracy, ale po prostu już wchodzi na ten rynek pracy i ma taką wiedzę, że może nie wiem, po kilku miesięcznym przygotowaniu oczywiście już bez problemu pracować jako full time.
No ma na pewno bardziej bieżącą wiedzę, tak, na temat tego, co się dzieje na rynku, tak, no ma tą wiedzę z pierwszej ręki.
No
tak.
I bieżącym i też jest duży, według mnie dużym plusem jest to, że jest duży nacisk kładziony na taką mentalność i sposób myślenia właśnie, że to nie jest też tylko tak, że no dobra, no to przechodzimy do tematyki, one w ogóle nie są ułożone ze sobą, nie są jakoś powiązane, tylko naprawdę czuć to, że jak się zaczyna te zajęcia, potem jak się kończy, to widać tą drogę, jaką się przechodziło.
Ale jakieś podejście takie projektowe, że twoja praca magisterska wymagała ukończenia ilość przedmiotów i wybierałeś sobie te przedmioty tak, żeby...
Tam jest w ogóle całkiem inny system nauczania na magistrze. Nie na wszystkich uczelniach, ale na większości uczelni. Jest tak, że ja miałem 9 modułów i każdy moduł trwał tydzień i tylko ten tydzień był tylko jeden moduł. Czyli od poniedziałku do piątku, od 8 do 16 miałem jeden konkretny moduł. I dzięki temu po tych 5 dniach miało się taką wiedzę niepofragmentowaną, że przez cały rok się uczy jakieś tam rzeczy z danego zagadnienia, tylko przez cały tydzień miało się taką wiedzę od A do Z. I potem z tego pisało się tak zwany post-module assignment. To jest zaliczenie pisemne, ale nie było egzaminów, czyli nie było tak, że trzeba wkuwać na pamięć, no bo ciężko sobie się wkuć czegoś na pamięć.
Studia bez egzaminów i kolokwiów.
Właśnie, a wejściówki, zejściówki były? Coś takiego?
Nie, nie.
Nie. To, właśnie, to tygodnie, ponieważ mam tygodnie ze względu na płacę angielskie w tygodniówkach, to myślę, że...
No ale kończąc temat, właśnie pisało się potem 2 tygodnie taki post-module assignment i to była taka mini, można powiedzieć, to do mini pracy inżynierskiej, gdzie na 30 stron się opisywało tematykę zadaną przez profesora, plus do tego się były jakieś swoje własne badania, plus bardzo ważny był aspekt podparcia w literaturze, czyli trzeba było zrobić cały przegląd, co zostało na dany temat opublikowane w wszystkich tam miesięcznikach naukowych.
To taka publikacja naukowa.
Publikacja naukowa,
taka.
Dokładnie. I mnóstwo, cały duży właśnie nacisk na to, aby uczyć, jakie są te publikacje naukowe robić i jak dobrze podchodzić do jakiegoś takiego tematu nowego, że dostajesz jakiś nowy temat, o którym się nie ma pojęcia i jak od A do Z po prostu go rozgryźć.
Dużo czasu spędzaliście w laboratoriach? Mieliście jakieś specjalistyczne laboratoria? Mieliście dostęp do tego na zajęciach, po zajęciach, żeby się zapisywać czegoś w tygodniu?
To było właśnie świetne, czego u nas w Polsce bardzo brakuje, bo jest 24/7 dostęp dla każdego studenta, kiedy chce, może przyjść na uczelnię, wejść do naszego labu, do którego tylko my mamy dostęp, specjalne karty mieliśmy i po prostu 30 komputerów tylko dla nas dostępnych w środku nocy, kiedy chcemy, możemy wejść. Tak samo biblioteka 24/7 jest czynna na kampusie zawsze. Więc to jest naprawdę ogromny plus i często jak były jakieś deadline właśnie z tych zaliczeń pisemnych, to ludzie po prostu czasami siedzieli całą noc w laboratorium i sobie tam spali nawet i wstawali.
Dobrze, a powiedz jeszcze, Marcin, jak wyglądało na przykład wsparcie kadry w takich, no nie wiem, twoich bieżących problemach, tak, że natrafiałeś na jakiś problem badawczy i miałeś do dyspozycji tych swoich profesorów, że w jakiś sposób miałeś z nimi szybki kontakt, czy to raczej było tak, że znowu były konsultacje, nie wiem, dla 30 osób na 2 godziny, tak, i było ciężko się do nich dostać, czy dobić maila, tak, czy oni po prostu byli bardziej takimi tutorami prowadzącymi ciebie i twoją pracę, czy to było bardziej tak, że rozliczali się tylko z kolejnych elementów pracy?
Znaczy może to brzmi tak, ja powiem tak idealistycznie, że wszystko tak super, ale nie, naprawdę było z tym bardzo dobrze, bo profesorzy mieli cały czas faktycznie czas, nas było całkowicie, mało nas było, 40 osób nas było na całym kierunku cyberbezpieczeństwa, podzielonych na 2 grupy i było tak, że można przyjść do pokoju profesorów, kiedy się chce z nimi porozmawiać, albo podczas wykładu, albo maila wysłać, tak naprawdę od razu odpisywali na maila, jak się ma jakikolwiek problem, to wystarczyło pójść na konsultację i już z nim pomagali. Też był taki stosunek bardzo luźny do studentów, że było się praktycznie, no nie wiem, na ty, jak z kolegą po prostu się rozmawiało z tym profesorem. No i czasami takie dyskusje były na jakieś zwykłe, codzienne tematy, o jakichś nowych lukach opublikowanych, to po prostu sobie gadaliśmy, no co o tym uważasz?
Zwykłe codzienne tematy, jakieś tam luki, nie?
Nie, jakieś eksploity.
Tęsknota za domem, nie. Bez takich, no nie. Dobrze, no to spróbujmy teraz jeszcze raz wrócić tutaj do nas, no do Polski, tak jakby, bo to Marcin, no tak jakbyś miał to przełożyć na te polskie warunki, no znasz swoją uczelnię, tak, Wojskową Akademię Techniczną, my mamy doświadczenie jakieś z Politechniką, no i chcielibyśmy coś zaproponować, tak, być może słucha nas ktoś z Ministerstwa Nauki i być może warto coś podpowiedzieć, no to od czego by zacząć, tak?
No to jest bardzo trudny temat.
Od czego zacząć, tak? Bo nie ma ludzi, tak? Nawet nie ma ludzi, którzy by...
pojedyncze przedmioty. Zacznijmy od wprowadzania pojedynczych przedmiotów. Zebrać z różnych firm w sektorze, wybrać po jednej osobie, niech poprowadzi kawałek wykładu. I już mamy jeden przedmiot, który w jakimś tam stopniu wdroży takiego młodego człowieka do problematyki, z jaką na co dzień się spotyka.
No tak, ale trzeba zachęcić jednak tych ludzi z tego sektora prywatnego, aby chcieli wykładać.
Chcieli nic za darmo.
No właśnie, nie chciałem mówić na początku głośno, ale myślę, że główny problem jednak są pieniądze i gospodarowanie tymi pieniędzmi, bo nawet jak się pieniądze znajdą, to czasami jest problem z odpowiednim wydaniem tych pieniędzy na odpowiednie cele.
No tak, ale to sugeruje, że wszystko, co by wpadło w ramach jakichś grantów badawczych, projektów badawczo-rozwojowych, nowych kierunków zamawianych, no to będzie spożytkowane, czy będzie po prostu przejedzone przez profesorów, którzy są, czy...
sprawdzić, czy by wpadło do właściwej kieszeni.
Rektorzy się boją tych projektów badawczych, tak? To jest też taka sytuacja, że nie na każdej uczelni chcą prowadzić te projekty badawcze, zwłaszcza te grantowe. Teoretycznie, że wszyscy tego szukają, ale ta taka stara, skostniała szkoła dydaktyczna boi się projektów badawczych, stąd też był ten mój żart o tych projektach badawczych na polskich uczelniach.
Znaczy, no tak, tylko te projekty to są też jednorazowe, tak? To nie jest jakiś system, który by rok w rok kształcił w tych samych kierunkach, w ten sam sposób, tak?
No tak. No.
Czyli tutaj są dwa podejścia, bo uczelnie w Anglii mają całkowicie takie podejście biznesowe, że oni na przykład tam 3/4 tych profesorów, którzy byli zatrudnieni, to oni nie wykładali, nie uczyli nas, ale było mnóstwo takich osób zatrudnionych, które prowadziły badania dla firm zewnętrznych. Czyli jakaś firma zleca jakieś nowatorskie badania i mnóstwo tam jest sprzętu i laboratoriów, które są wykorzystywane po to, aby za pieniądze takim firmom te badania prowadzić. I dzięki temu tak naprawdę te uczelnie się utrzymywały i mogły mieć tak wysoki poziom. Nie tylko dzięki czesnemu, które też jest oczywiście wysokie, ale te czesne to jednak jest mały procent, a główne pieniądze pochodzą właśnie z biznesu. Ale to jest kontrowersyjne, ponieważ dużo ludzi uważa, że jednak uczelnie powinny być odseparowane od biznesu i powinny mieć ten charakter stricte naukowy. No i to jest jednak ciężko pogodzić i tutaj nie ma chyba złotego środka na to.
No dobrze, no czy co?
Czuję się kompetentny, aby doradzać.
Ja myślę, że to jest bardzo trudny temat tak naprawdę, tak? Bo nawet jeżeli mamy wykształcić grupę osób, która będzie później kształciła innych, a nawet obecne kadry uczelniane, tak? No, które nie są praktykami, tak? Takimi, którzy rzeczywiście codziennie siedzą przed komputerem, monitorują SIEM-y i w jakiś sposób reagują na pewne incydenty, to mamy pewien problem, tak? No i te osoby można brać z zespołów CERT-owych chociażby. Tak, w Polsce mamy kilka dobrych zespołów CERT-owych, jest w nich kilkudziesięciu pewnie w sumie bardzo dobrych ekspertów, którzy mogliby tego typu zajęcia poprowadzić. No i wiemy, że część z nich prowadzi.
No tak, znam już kilka przypadków, że osoby właśnie prowadzą jakieś przedmioty z zakresu security i myślę, że to jest dobry kierunek właśnie rozwoju. Wziąć osoby na przykład z zespołów certowych, żeby coś leciły, jakiś przedmiot.
Jest pytanie, jak to dalej rozwijać, tak? No bo zakładamy, że to są osoby, które będą chciały prowadzić ten przedmiot, tak? Natomiast nie wiem, czy będą chciały mieć jakąś rozwijać swoją karierę właśnie na uczelni, tak? Biorąc pod uwagę pewne skostniałe struktury jednak polskich uczelni.
Znaczy, ale to jednak nie muszą te osoby się całkowicie poświęcić nauczaniu na uczelniach. Często to jest tak, że wykład jest jeden raz w tygodniu, albo nie wiem, ćwiczenia są raz w tygodniu i taka osoba mogłaby raz w tygodniu prowadzić taki ćwiczenia i coraz częściej tak to się właśnie odbywa, że ci praktycy po prostu pracują normalnie w jakiejś firmie, a raz w tygodniu jeżdżą na uczelnię i tam wtedy wykładają.
Niech jeden wykład będzie prowadzony przez kilka osób, które na przemian prowadzą co drugi na przykład wykład.
Bo właśnie to, czego mi brakuje w Polsce, jak studiowałem, ja się przynajmniej z tym nie spotkałem, nie wiem, jak ty, Dawid, że nie ma zapraszanych gości. Tak jak właśnie to, co mówię w Anglii, na wykłady po prostu byli zapraszani gości z biznesu, co jest według mnie świetnym rozwiązaniem, bardzo prostym do wdrożenia, że wykładowca zna jakichś ludzi z branży, no i jest jakaś tematyka, która to zaprasza, on opowiada o tym, jak pracuje, co robi w pracy z daną tematyką i potem pytanie się zadaje takiej osobie, no i to jest całkiem inne podejście i całkiem inne.
Ja studiowałem, to jeszcze prawie w ogóle nie było przedmiotów z zakresu security.
IT, a w sumie to wciąż chyba staje się nie ma.
Ale żadnego tematu ja nie miałem nigdy gości, przynajmniej na moich wykładach.
Nie, no goście rzeczywiście starszej daty chyba już jesteśmy, tak? Zdarzali się rzeczywiście bardzo rzadko i to raczej było coś nowego, jeżeli jakiś jeden z naszych wykładowców był zaangażowany w jakiś nowy projekt, tak? O którym mógł opowiadać na swoim wykładzie i wtedy na to było trochę ciekawsze, bo to było rzeczywiście coś, co jest na takie up to date, tak? Wiemy, że na ten temat w tej chwili się w tym obszarze mówi i rozmawia.
Jeszcze nie powiedzieliśmy, tak się skupiamy na tej uczelni, a nie powiedzieliśmy o tych młodszych rocznikach, bo tak naprawdę...
Kiedy zacząć tak naprawdę edukację?
Tę edukację dobrze byłoby zacząć jak najwcześniej. W UK oni już zaczynają obecnie od podstawówki.
Może nie tyle zacząć edukację jak najwcześniej, co znaleźć sposób, w jaki sposób wychwycić osoby mające pewne predyspozycje, talenty do zajęcia się security, bo jak wiadomo, nie każdy może się zajmować security. Tutaj potrzebne są pewne jednak predyspozycje do tego.
To też, ale z drugiej strony, jak dziecko jest w przedszkolu czy tam w pierwszej klasie podstawówki, no to ciężko wychwycić nim talent do osoby security. Bardziej mi się wydaje, że trzeba zainteresować takie dzieci tematyką, nawet nie tylko osoby security, ale
w ogóle. To nie jest tylko twarde, jest właśnie też miękkie.
Znaczy, niekoniecznie mówiłem o wychwytywaniu talentów na etapie przedszkola, no, nie wiem, szkoły średniej, gimnazjum.
Ale tak naprawdę ta edukacja się powinna zaczynać już
właśnie, już nie ma podobnie.
Już w przedszkolu się powinno zaczynać, bo właśnie w Anglii, jak ja kończyłem studia, to właśnie wchodzi projekt, gdzie chcieli już w przedszkolu w jakiś sposób, wiadomo, takie jakieś gry, zabawy i nie bezpośrednio, że to jest cyberbezpieczeństwo, tylko bardziej sposób myślenia. Zwijać te dzieci w takim kierunku, żeby właśnie chciały iść w tą stronę.
Trzeba pozytywnie ocenić różne przykłady, tak, uczenia kodowania już w przedszkolu, jakieś tam proste algorytmiki, tak, tylko to powinno być jednak ułożone w jakiś cały całą strukturę rozwoju takiego młodego człowieka, tak, że on już idąc na studia już powinien być bardzo świadomym człowiekiem, że chciałby to robić.
Tak, uczyć młodego człowieka, jak widzisz biletomat, to staraj się go wyklikać na wszystkie możliwe sposoby.
To zależy od świadomości też młodego człowieka, tak mi się wydaje, że to bardzo dużo jednak zależy.
No dobrze, nie wiem, czy mamy jeszcze jakieś pomysły, jak ten nasz polski system i polskie zapotrzebowanie na ekspertów szybko uzdrowić.
No też świetnie jest to, co teraz czytaliśmy właśnie w Anglii z tym Cyber Discovery, co oni wprowadzają. Czyli taką serię, można powiedzieć, trochę i szkolenie konkursów, aby właśnie wyłonić tych najlepszych.
No tak, no tylko to są już wyłanianie najlepszych, tak? To jest na zasadzie, że jeżeli jakieś bugbunty czy hackatony będziemy organizować, to rzeczywiście tych najlepszych, tych najbardziej obiecujących można w ten sposób próbować identyfikować. No tylko to niesie niestety za sobą ogromne nakłady finansowe, żeby takie całe przesiewowe konkursy, tak, żeby tyle osób w nich wzięło udział i wychwyciło.
Za darmo ekspertów nie będziemy mieć.
Niestety.
Konkursy brzmią faktycznie jak dobra metoda na wyłapanie osób mających pewne umiejętności, predyspozycje i potem, nie wiem, zamiast za osiągnięcie jakichś dobrych wyników w konkursie, nie wiem, sfinansować im studia z zakresu security.
Tak naprawdę nie będzie w Polsce jeszcze nic takiego konkursu dla nastolatków, który miałby w jakiś sposób znaleźć tych ludzi. I to jeszcze organizowany przez rząd taki konkurs, no to czegoś takiego nie mieliśmy.
No, hackatony tylko ostatnio, tak? Gdzie ci co wygrywali,
dostali jakieś nastolatki. Olimpiadę informatyczną, tylko
olimpiadę informatyczną.
Albo z security CTF-a, jakiegoś dla uczniów szkół średnich.
Na przykład. No dobrze, wydaje się, że dużo więcej nie powiemy i nie wymyślimy. Do tematu na pewno wrócimy jeszcze nie raz i to nie tylko tutaj, ale pewnie też i przy naszych rozważaniach w kuchni przy kawie.
Przy stole wigilijnym.
Przy stole wigilijnym. Już co chwilę
w jajku wielkanocnym później.
Natomiast problem no jest i w jakiś sposób będzie trzeba go zaadresować, a im szybciej tym lepiej, bo tak jakby to jest też już pewien truizm, ale rzeczywiście mamy w kraju pewien potencjał i warto go wykorzystywać. Jeżeli go wykorzystamy dobrze, no to może się okazać, że Polska myśl w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego rzeczywiście będzie bardzo silna i znacząca na świecie. Dziękuję bardzo panom. Naszymi gośćmi byli dzisiaj Dawid Osojca,
dziękuję.
Marcin Dudek,
dziękuję.
Cyprian Gutkowski,
dziękuję.
I Michał Grzybowski. Zapraszamy naszych słuchaczy na nasze strony, na Twittera, na Facebooka, na stronę cybsecurity.org i do zobaczenia za tydzień w podcaście poświęconym tematyce InfoOps. Wojna informacyjna, dezinformacja. Będzie go prowadził Cyprian. Do zobaczenia. Cześć.
Cześć.